Witam Państwa. Lech Pilarski. Nadal trwają protesty, narasta w związku z tym społeczna frustracja, którą pogłębia rozwijająca się błyskawicznie pandemia. Na razie na Podlasiu kończą się respiratory covidowe. Wczoraj wszystkie były już zajęte. Co chwila nagle wprowadzane są liczne obostrzenia. Zamknięcie cmentarzy spowodowało straty m.in. przedsiębiorców zajmujących się handlem z niczami, chryzantemami i tak dalej. To wszystko odbija się na sondażach. PiS ma już około 30% poparcia, Koalicja Obywatelska około 25%, a trzeci jest Ruch Hołowni, poniżej 10% mają Konfederacja i Lewica. Co dalej? Jak rozładować społeczne napięcia? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A na naszych łączach są dzisiaj Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dzień dobry.
Witam panów. Zacznijmy od tego, czego spodziewać się można po dzisiejszym spotkaniu premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Dariusz Piątkowski.
To spotkanie przede wszystkim ma na celu wypracowanie jakichś zasad na najbliższe dni i tygodnie, które byłyby powszechnie przyjęte. W sytuacji, kiedy zagraża nam dalszy wzrost epidemii, wydaje się, że bieżące spory polityczne powinny być odłożone ad acta. Dużo ważniejsze jest zdrowie, życie naszych obywateli. Rząd od wielu miesięcy podejmuje działania, które mają po pierwsze ograniczyć zasięg epidemii. W wielu wypadkach przyniosło to efekty. Wiosną, przypomnę, skala zakażeń w Polsce była wielokrotnie niższa niż w krajach zachodniej Europy. Dziś zresztą jest podobnie. Duża część krajów zachodniej Europy ma dużo większą skalę zachorowań. Ale jednak widać, że ta fala epidemii jest silniejsza niż wiosną. W związku z tym zagrożenie życia i zdrowia jest zdecydowanie wyższe. Stąd sprawność służby zdrowia, możliwość leczenia tych najciężej chorych powinna być w tej chwili priorytetem. Inne działania, siłą rzeczy muszą odejść na bok. Spory polityczne także powinny na razie przynajmniej być schowane do kieszeni, a raczej powinno być porozumienie w sprawie tego, jak powinniśmy działać. Zdarzyło się raz czy dwa w ostatnich kilku miesiącach, że udało się wypracować konsensus w sprawach wszystkich praktycznie partii politycznych. Mam nadzieję, że tym razem także zwycięży rozsądek, a nie tylko i wyłącznie ambicje polityczne.
Krzysztof Truskolaski, poseł KO. Czy uda się wprowadzić covidowy antrakt?
Szanowny panie redaktorze, już kilka tygodni temu premier zaapelował do opozycji, abyśmy usiedli przy jednym stole i rzeczywiście było spotkanie premiera, które się odbyło w dobrej atmosferze. Z tego co pamiętam, większość partii opozycyjnych na nie się stawiła wirtualnie. No ale panie redaktorze, mówimy o zgodzie, mówimy o konsensusie, a nagle Trybunał Konstytucyjny, w którym chciałbym przypomnieć, że zasiadają dwoje byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, podejmuje wyrok, który skazuje kobiety na cierpienie. Dlaczego, panie ministrze, w tym momencie, żeście to zrobili, dlaczego, panie ministrze, Trybunał Konstytucyjny nie poczekał z tym wyrokiem, tylko musiał to zrobić w środku panującej pandemii? Przecież wiedzieliście, że ludzie wyjdą na ulicę. Wiedzieliście, że ludzie nie będą się z tym zgadzać. Zburzyliście kompromis. Kompromis aborcyjny wypracowany wiele, wiele lat temu i teraz się dziwicie, że ludzie są na ulicach i teraz znowu wyciągacie rękę do współpracy. Opozycja nie raz mówiła, że chcemy współpracować. Opozycja nie raz zgłaszała projekty ustaw. Chciałbym przypomnieć, że Koalicja Obywatelska zgłosiła ponad 16 projektów ustaw związanych z koronawirusem. Żaden z nich nie został przyjęty, panie ministrze. To gdzie ten konsensus? Gdzie ta zgoda? Panie ministrze, nikt z opozycją nie konsultował tego, że zamkniecie branżę gastronomiczną. Nikt z opozycją nie konsultował tego, że zamkniecie branżę fitness. Nikt z opozycją nie konsultował tego, że zamkniecie cmentarze w ostatnim dniu. Co mają zrobić teraz przedsiębiorcy, którzy kupili znicze, którzy hodowali kwiaty, ale co mają również zrobić przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, którzy w sobotę protestowali w Białymstoku i mówili o tym, że rząd praktycznie nic im nie pomaga, żeby utrzymać biznes. Powiedzieli, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma do końca roku, to będą musieli swoje restauracje zamknąć. Dlatego,
panie pośle, panie zadam
liczą
sobie...
się tak. czyny, a nie słowa, a pan tylko mówi o konsensusie, a robicie, co chcecie.
Mam pytanie, czy przy 30 tysiącach uda się jednak zawiesić ten spór po to, żeby zwalczyć, zredukować liczbę zachorowań? Jak pan sądzi? Krzysztof Truskolaski, jeszcze krótko.
Panie redaktorze, ja jeszcze raz powtórzę, no wielokrotnie wyciągaliśmy
rękę. Ja wszystko rozumiem, wielokrotnie, ale wtedy nie było tylu przypadków.
Czekamy na przyjęcie naszych ustaw, 16 ustaw w zamrażarce.
Rozumiem.
Chciałbym przypomnieć, że również
czyli od tego,
ustawę, która zaproponowała ostatnio Prawo i Sprawiedliwość w sprawie zwalczania COVID-u. Mówiono o tym, że opozycja w Senacie chce przedłużać pracę. Pytanie mam do pana ministra. Czy pan prezydent podpisał tę ustawę? A ona już praktycznie tydzień leży u niego na biurku. Czekamy na podpisanie tej ustawy, bo tam jest bardzo ważny zapis, że wszystkie osoby pracujące w służbie medycznej.
Proszę postawić kropkę.
Będą 100% dodatku, jeżeli pracują przy COVID-zie. Czekamy na pana prezydenta.
Już zostało to uchwalone przez ministra zdrowia. A takie rozporządzenie zostało przyjęte. Pytanie do pana posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy. 30 tysięcy przypadków uda się zawiesić, czy może pomiędzy 20 a 30 tysięcy jednak dojdziemy do jakiegoś porozumienia, do chwilowego odłożenia sporów politycznych po to, żeby zwalczyć zakażenia? Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, należy wszystko zrobić, żeby zwalczyć zakażenia. Niemniej jednak, tak jak mówił mój przedmówca, po decyzjach Trybunału, po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polska płonie. Prawica lubuje się w rozmawianiu o prawach kobiet ponad głowami kobiet. To jest ich specyfikacja. Ładnie brzmi deklaracja dialogu, ładnie brzmi to, że premier chciałby rozmawiać, ale jeżeli chodzi...
No będzie rozmawiał, bo zna 17, zapraszam.
Gotowość, otwartość do współpracy, to czyny, a nie słowa, panie redaktorze. Dziś to, co się dzieje na polskich ulicach, to jest efekt nieudolności Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów. Nie może być tak, że w Białymstoku nie ma na dzień dzisiejszy donoszą media respiratorów. To jakie to jest działalność? Wcześniej siadaliśmy do stołu, to było...
Za chwilę powrócimy do tego.
Zdalne to robione.
Przypomnę pytanie, czy uda się zawiesić spór na moment, kiedy mamy tak dużą liczbę przypadków zakażeń, po to, żeby nie zwiększać liczby chorych? Jak pan sądzi?
Każda partia będąca w Sejmie ma swoim DNA, żeby dbać o Polki i Polaków. Także ja nie widzę problemu, jeżeli by były to jakieś pomysły racjonalne, chociaż do tej pory, jak widać, się te pomysły nie do końca chyba sprawdzają, bo wzrost mamy, jeżeli chodzi o zachorowania, po weekendzie teraz mamy mniej zachorowań, ale ogólnie oscyluje ta cyfra około 20 tysięcy osób. Zmarło 90 parę osób od początku pandemii. To nie jest dobry czas, to nie jest dobre na przez premiera tutaj zwalanie czy przenoszenie jakiejś odpowiedzialności na opozycję. W Polsce w demokratycznych wyborach by wygrało Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi koalicjantami. Wcześniej premier w maju namawiał, że trzeba iść na wybory, nie ma koronawirusa. Wtedy się mylił. Jakich on ma doradców? Jakie sam podejmuje decyzje, że naraża Polki i Polaków na niebezpieczeństwo? Teraz po paru miesiącach przychodzi porozum do głowy i chce, żeby ta sytuacja była w jakiś tam sposób rozmasowana na wszystkie ugrupowania polityczne. Proszę państwa, najpierw się równolegle porozumiejcie się z Polkami, które wychodzą na ulicę i protestują. My się solidaryzujemy z nimi i je wspieramy. Nie może być tak, że panowie, żeby prezes Jarosław Kaczyński wspólnie z biskupami decydują o losach Polek. Lewica się nigdy na to nie zgadzała, nie zgadza i nigdy zgadzać nie będzie. Nie może być rozmowy o życiu, zdrowiu psychicznym, fizycznym naszych mieszkanek naszego kraju bez ich głosu. Tego głosu nie ma. My tego nie widzimy. Dlatego są takie jest oburzenie w całym społeczeństwie i jeżeli tego Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się, nie opamięta się, to ja wiem, co będzie mówiło w dalej w kolejnych dniach przekazu, że to właśnie partie opozycyjne, które wspierają kobiety protestujące na ulicach, biorą na barki zwiększoną ilość zachorowań. Nie, panie ministrze, nie, drogi PiSie, rozwiążcie problem z Polkami. Nie róbcie z nich inkubatorów. One muszą mieć prawo wyboru i powinny same decydować o własnym ciele. Nie odwrotnie.
Rozumiem.
Jeżeli się z tym nie uporamy, to będzie tak, jak jest. Niestety.
Dariusz Piątkowski, był pan wywoływany przez szczególnie posła Krzysztofa Truskolaskiego.
Proszę pamiętać o tym, że to nie opozycja będzie pisała projekty ustaw dla rządu i większości sejmowej. My jesteśmy gotowi na rozmowy, ale na rozmowy rozsądne.
Co to znaczy rozmowy rozsądne?
No, jeżeli postuluje się różnego rodzaju wydatki budżetowe zwiększające deficyt i często nie mające nic wspólnego z realną walką z epidemią, no to trudno się zgodzić na tego typu wydatki, bądź wydatki, które mogą doprowadzić po prostu do ruiny budżet państwa. Ja mówiłem o tym, że my mamy nadzieję na to, że uda się schować te ambicje polityczne i podziały polityczne, ale jednocześnie w przestrzeni medialnej słyszymy zapowiedzi choćby pana Borysa Budki, który mówi o tym, że absolutnie nie może być mowy o żadnych rozmowach z rządem. Jedyne, co możemy zrobić, to obalić rząd PiS-u. Podobnie zresztą słyszeliśmy przed chwilą wypowiedzi pana posła Kurtula. Nie smucą tego typu wypowiedzi, bo wydawało mi się, że akurat zdrowie Polaków powinno być ważniejsze niż podziały polityczne. Oczywistym jest, że różnimy się z panami w ocenie sytuacji, mamy inne programy, inne poglądy na różne kwestie. Natomiast w tej chwili epidemia i zdrowie Polaków powinno być najważniejsze. Wydawało mi się, że inni także do tego w ten sposób podejdą. Jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału, proszę pamiętać, że jest to instytucja niezależna od rządu i ani ja jako poseł czy jako wiceminister nie miałem żadnego wpływu na to, kiedy i jakie orzeczenie podejmie Trybunał. Trzeba pamiętać, że w jego skład wchodzą także sędziowie wybrani jeszcze przez większość parlamentarną PO i PSL, a więc ludzie o zupełnie innych poglądach politycznych. I to orzeczenie jest zgodne z linią wyznaczaną jeszcze przez Trybunał Konstytucyjny w poprzednich latach. To nie Prawo i Sprawiedliwość tworzyło konstytucję w roku 1997, tylko z tego, co pamiętam, większość z SLD na czele, która zapisała tam jednoznacznie ochronę życia, i prawnicy z Trybunału Konstytucyjnego oceniali zapisy tego fragmentu ustawy o ochronie ciąży z polską konstytucją. I to orzeczenie dotyczy tylko i wyłącznie tego. Ja rozumiem, że wśród Polaków są bardzo różne opinie na ten temat i wielu chciałoby innego zapisu w prawie. Ale dziś, aby tego typu zapisy mogły być zgodne z konstytucją, to w zasadzie tak naprawdę trzeba byłoby zmienić konstytucję. Sama zmiana ustawy dzisiaj już tak naprawdę niewiele może zmienić. Być może pewną próbą kompromisu w tej trudnej do rozstrzygnięcia sprawie jest propozycja pana prezydenta, która pojawiła się w ostatnich dniach, skierowana do laski marszałkowskiej, która częściowo wychodzi naprzeciw postulatom przynajmniej części protestujących. Jeśli chodzi o wpływ protestów na epidemię, no wydaje się to ewidentne. Przypadki Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii wiosną tego roku, kiedy władze lewicowej Hiszpanii pozwoliły na wielką manifestację na 8 marca, doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby zakażonych w Hiszpanii i niestety w Polsce może być podobnie. Proszę zauważyć te duże grupy osób, które były ze sobą na ulicach przez czasami wiele godzin. No siłą rzeczy, jeżeli ktoś był zakażony, no to mógł zakazić także inne osoby. Podobno dzisiaj chyba pan prezydent Warszawy ogłosił, że udał się na samoizolację, bo w trakcie protestu miał kontakt ze sobą zarażoną. To jest przypadek jednostkowy, ale takich przypadków mogą być za chwilę setki, tysiące, a już nie wspomnę o ludziach, którzy w ogóle w manifestacjach nie uczestniczyli, ale mieli kontakt z tymi ludźmi, którzy w tych manifestacjach brali udział. Co będzie, jeżeli będzie to nasza babcia, dziadek, wujek czy ciocia, czy nawet brat albo znajomy, który ma słabszą odporność fizyczną i z powodu tych osób, które roznoszą chorobę, znajdzie się w szpitalu, czy nie daj Boże umrze. No, ta liczba gwałtownie wzrastająca ma oczywisty wpływ na to, jaki będzie komfort leczenia osób najciężej chorych. Wydaje się oczywiste, że jedno z drugim ma związek i dzisiaj w interesie wszystkich Polaków jest wygaszenie także i tego emocjonalnego sporu. Rozumiem, że państwo z lewicy mają postulaty mówiące o innym sposobie organizacji wielu dziedzin życia, ale Polacy przecież kilkanaście miesięcy temu w wyborach parlamentarnych jednoznacznie zdecydowali, według jakiego pomysłu ma być przynajmniej w najbliższych latach organizowane życie polityczne. Zresztą pan poseł Krutul potwierdzał to w swojej wypowiedzi, a jednocześnie zachęca do masowych protestów, które w tej chwili mają, i to protestów, które nie tylko łamią obowiązujące zasady, ale niewiele mają wspólnego z taką kulturą polityczną, kulturą osobistą. To są często protesty, które nawołują wręcz do nienawiści i przemocy wobec osób inaczej myślących. Państwo z jednej strony bardzo dużo mówicie o tolerancji, o wolności, ale jednocześnie nie macie tolerancji dla osób inaczej myślących. No tak funkcjonować się w polityce nie da. Jeszcze raz powtórzę. Dziś najważniejsza jest sprawa zwalczania epidemii, ograniczenia jej zasięgu, tak abyśmy mogli zapewnić jak największej liczbie Polaków zdrowie, bezpieczeństwo, i na tym powinniśmy się wszyscy skupić, bez względu na to, do jakich partii politycznych należymy.
Panie ministrze, pan sobie sam zaprzecza, bo jak premier nawoływał do wyborów prezydenckich, to w Polsce, nie wiem czy pan wie, również szalał COVID.
Ale... Panie pośle, proszę zauważyć, że tak zorganizowaliśmy te wybory, że dane statystyczne, z którymi już mamy do czynienia, są to dane historyczne, nie pokazały wzrostu liczby zachorowań w tamtym okresie. Po drugie, przypomnę, że duża część opozycji totalnej wzywała do tego, aby wybory zorganizować nie w maju czy na początku lata, tylko jesienią. Przecież to nie kto inny, tylko pan przewodniczący Budka mówił, że jesień to będzie najlepszy moment na zorganizowanie wyborów, bo wtedy epidemia się już uspokoi i wtedy wybory będą na pewno bezpieczne. No, totalny absurd. Dziś wiemy, że totalna opozycja, przynajmniej duża część, nie chciała wyborów w maju, bo bała się ewidentnej przegranej i chciała po prostu wymiany kandydata. Udało im się to zrobić przy wsparciu części dużych samorządowców, także władz Białegostoku, ale nie był to dobry pomysł, jeśli chodzi o zwalczanie epidemii. Dziś spełnienie postulatów Platformy Obywatelskiej i zorganizowanie wyborów jesienią na pewno byłoby dużo większym problemem niż latem.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o ogłoszenie decyzji Trybunału Konstytucyjnego 22 października, to państwo nie przewidzieliście, jak były wcześniej w naszym kraju czarne protesty, że to do tego doprowadzi. Państwo, państwo Prawo i Sprawiedliwości i partner z tym związanych pokazało młodych i młodzież wyszła na ulicę, czego wcześniej tego nie widzieliśmy, i wyrażają swoje dobitne swoje uczucia względem partii, która w tak dramatyczny sposób zostały kobiety potraktowane.
Ale panie pośle, jeszcze raz powtórzę. Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnego wpływu na termin orzeczenia konstytucyjnego. Ja z panem częściowo przynajmniej, ale proszę, panie Pawle, jedno zdanie.
Tak?
Zgadzam się z panem, że termin ogłoszenia orzeczenia Trybunału nie był najszczęśliwszy. Trybunał także powinien brać pod uwagę sytuację epidemiczną i to, jakie ewentualne skutki może taka decyzja wywołać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie miał wpływu na termin ogłoszenia tego orzeczenia.
Pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Powtórzę je. 30 tysięcy uda się zawiesić, czy 50 tysięcy? No bo wszyscy wiemy, historia była tego całego sporu taka, jaka była. Sytuacja, jaka się rozwija, no, jest też do przewidzenia, że liczba tych przypadków będzie rosła, a jeszcze będzie nawet w dwójnasób rosła, jeśli te protesty będą potęgowane. Czy uda się zawiesić na kołku, przynajmniej na kwartał, dwa kwartały, ten spór polityczny, odłożyć go po to, żeby dojść do porozumienia w celu przyspieszenia czy poprawienia sposobów zwalczania przy pandemii? Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, pan powtarza pytanie, ja powtarzam swoją odpowiedź, że Koalicja Obywatelska niejednokrotnie proponowała rozwiązania, dobre rozwiązania dla rządzących. Żadne z tych rozwiązań nie zostało przyjęte. Więc panie redaktorze, na przykład handel w niedzielę. Proszę bardzo. Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę, zostało to przygłosowane. No, w Senacie czekamy, w Sejmie.
Niedługo może dojść do tego, że handel praktycznie w ogóle zostanie zawieszony.
Podwyżki dla lekarzy. My mówiliśmy już o tym w maju, panie redaktorze, żeby służba medyczna dostała godne wynagrodzenia za ciężką pracę. Kolejna sprawa. Mówiliśmy o tym, że trzeba zakupić odpowiednią sprzętu, takiego sprzętu jak respiratory. No to minister z rządu Mateusza Morawieckiego, pan Szumowski, kupił respiratory podobno od handlarza bronią, które nie działają, których nie ma, a handlarz bronią nadal nie chce oddać pieniędzy. Więc jeżeli tak ma wyglądać przygotowanie do epidemii, no to niestety, panie redaktorze, no, opozycja nie może się na to zgodzić.
To znaczy co, nie będziecie jeszcze współpracować? Nie będziecie się godzić na jakieś nowe sposoby?
Panie redaktorze, my cały czas wyciągamy rękę. No, bo mówiłem już o tym, 16 projektów ustaw, żadna nie przeszła. Ale panie redaktorze, bardzo się dziwię, że pan poseł, pan minister Piątkowski, no nie wspomniał nic o przedsiębiorcach. Nic nie powiedział w swojej wypowiedzi o branży gastronomicznej, która za chwilę upadnie. Nic nie powiedział o branży fitness.
Już za chwilę, jeżeli pozwoli.
Nic nie powiedział o przedsiębiorcach, którzy... Panie ministrze, dokończę, bo ja panu nie przerywałem.
Dobrze.
Proszę mi dać dokończyć. Nic nie powiedział o przedsiębiorcach, którzy no, handlują kwiatami czy handlują z niszami. No, jestem tym po prostu zaskoczony, że rząd nie ma pomysłu, jak pomóc tym branżom. Mówi się o tym, że będą tarcze, będzie pomoc, ale ta pomoc niestety nie starcza. Ta pomoc jest za mała. Te branże upadną. Pan premier wielokrotnie mówił o tym, nie będzie drugiego lockdownu, nie będzie lockdownu, nie będziemy zamykać przedsiębiorstw. A co robi rząd PiS-u? Co robi sztab kryzysowy? Zamykanie branży fitness, zamykanie branży gastronomicznej. Czy to nie jest lockdown? Tak, to jest lockdown, panie ministrze, dla tych przedsiębiorców. To jest wielki cios dla tych przedsiębiorców. I jeszcze ogłaszanie rozporządzenia po godzinie 23, że od godziny 24, czyli za kilkanaście minut, mają zamknąć restauracje, mają zamknąć puby, mają zamknąć bary. Ja rozumiem, panie ministrze, że myślicie, że te przedsiębiorstwa utrzymają się tylko z tak zwanych wynosów. Ale chciałbym przypomnieć, że na przykład bary czy puby no nie mają w swoim asortymencie wynosów, bo sprzedają alkohol, tak? Więc jak mają ten alkohol na wynos sprzedawać? One po prostu, te przedsiębiorstwa upadną i to już drugi raz taki cios w tym roku, bo na wiosnę też były zamknięte bary.
A może wzorem innych krajów zakaza sprzedaży alkoholu i nie będzie problemu.
Nie no, panie radny.
Ja wiem, złośliwy jestem, ale te argumenty są cały czas podawane.
Zakazać, tak, ale nie wiem, co zmieni zakaz sprzedaży alkoholu, chyba tylko to, że upadnie kolejna branża, że kolejna branża będzie się zmagała z ogromnym kryzysem, więc ja tutaj nie widzę, żeby to było dobre rozwiązanie.
Na razie mogą produkować alkohol do dezynfekcji rąk.
To jeżeli można kilka zdań na temat pomocy przedsiębiorcom.
Tak. Panie pośle, to prośba do pana Krzysztofa Truskolaskiego, bo nam się łącze zatykało. Za chwilę pan powróci, teraz Dariusz Piątkowski.
Po pierwsze przypomnę, że pan premier wyraźnie mówił o tym, że od dzisiaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będą udzielały pomocy tym przedsiębiorcom, którzy uprawiają rośliny, które przygotowywali kwiaty na Dzień Zaduszny, na Święto Zmarłych i będzie wypłata odszkodowań, bo rozumiemy, że nie byli w stanie sprzedać większości swoich produktów. To wydaje się oczywiste. Po drugie, trzeba przypomnieć, że tarcze antykryzysowe, które rząd już uruchomił od wiosny tego roku, to 100-kilkadziesiąt miliardów złotych. To są gigantyczne pieniądze wypłacane, czy to przez Polską Fundację Rozwoju, Agencję Rozwoju Przemysłu, Ministerstwo Pracy, czy po prostu ZUS. które pomogły przedsiębiorcom przetrwać pierwszą fazę i nadal duża część tej pomocy jest aktualna. Przypomnę także o bonie turystycznym, który uratował jedną z branż. Natomiast decyzje dotyczące gastronomii są dużo mniej restrykcyjne, o czym wspomniał pan redaktor, niż w wielu innych państwach Europy, gdzie tego typu decyzje zapadały wcześniej. One, jak rozumiemy, nie były złośliwością wobec takiej czy innej branży, tylko po prostu realną oceną stopnia zagrożenia funkcjonowania poszczególnych branż dla rozwoju epidemii. Dotychczasowe badania, nie tylko polskie, ale także z innych państw, pokazywały, że lokale gastronomiczne, w których spożywa się alkohol, w których odbywają się imprezy taneczne, no niestety bardzo mocno sprzyjają rozprzestrzenianiu się epidemii i stąd decyzje o ograniczeniu czy potem zamrożeniu wesel i imprez tanecznych, a część przedsiębiorców niestety pod różnymi pretekstami próbowała omijać istniejące zagrożenia i organizować prywatki w zupełnie potańcówki w zupełnie innym charakterze. I stąd decyzja o zamknięciu tego typu lokali, aby ograniczyć roznoszenie się choroby. I to jest główny w tej chwili powód ograniczenia funkcjonowania poszczególnych branż. Proszę jednak pamiętać, że dziś ograniczenia są jednak mimo wszystko mniejsze niż te z wiosny tego roku. Po doświadczeniach z Polski, z innych państw staramy się uniknąć zamknięcia w większości firm, choćby tych, które świadczą usługi na rzecz obywateli. Staramy się raczej unikać pracy stacjonarnej, na przykład w urzędach, w tych firmach, które mogą wysłać swoich pracowników na prace zdalne. I to jest sposób na to, aby ograniczyć liczbę kontaktów społecznych. Decyzja przecież o zamknięciu cmentarzy wynikała przede wszystkim z tego, że w trakcie podróży na cmentarze środkami komunikacji publicznej trudno było zachować te minimalne odległości, dystans społeczny w autobusach. Także i władze Białegostoku mówiły o tym, że nie będą w stanie takiego dystansu zapewnić nawet przy dodatkowych liniach autobusowych. I to samo było przecież we wszystkich miastach. Ja przypomnę, że niektóre z miast zrozumiały, że pomoc przedsiębiorcom, zwłaszcza tym lokalnym, należy nie tylko i wyłącznie do państwa, ale także i do samorządów. Na przykład Chełm, z tego co pamiętam, czy Stalowa Wola, same zdecydowały się na zakupienie kwiatów wyhodowanych na święto zmarłych i udekorowały nimi miasto. Podobne działania przecież mogły podjąć także inne samorządy. Proszę pamiętać o tym, że środki publiczne są nie tylko i wyłącznie w dyspozycji państwa. Przecież podatki, które płacą wszyscy obywatele, czy to od osób fizycznych, czy od osób prawnych, częściowo trafiają do budżetu państwa, częściowo do budżetu samorządów. Może więc warto, aby poza domaganiem się tylko i wyłącznie kolejnych wypłat z budżetu państwa, także inne instytucje publiczne pomyślały o jakiejś formie pomocy ze strony swego budżetu. Jeszcze raz mówię, bez solidarnego działania nie tylko polityków różnych opcji politycznych, ale także różnych instytucji publicznych, działających często w zupełnie różnych sferach, zwalczanie epidemii będzie bardzo, bardzo trudne. Dziś rząd ogromną większość wolnych środków przeznacza na doposażenie służby zdrowia, na zwiększone wynagrodzenia, na budowę szpitali tymczasowych, tak aby zabezpieczyć się na wzrastającą falę epidemii, na te nawet kilkadziesiąt tysięcy zakażeń, o których mówił pan redaktor. My staramy się do tego nie dopuścić. Nie chcielibyśmy, aby w Polsce była taka sytuacja jak we Francji czy we Włoszech wiosną tego roku, kiedy służba zdrowia okazała się po prostu niewydolna i duża część chorych nie mogła doczekać się pomocy społecznej. To w tej chwili jest najważniejsze zadanie stojące przed wszystkimi instytucjami publicznymi. To dlatego zarówno ja, jak i pan premier wzywamy do tego, aby odłożyć spory polityczne, a raczej rozmawiać o tym, jakie konkretne działania podjąć, aby zabezpieczyć się przed
przede wszystkim, żeby udało się namówić społeczeństwo do przestrzegania pewnych zasad.
Zgadzam się z panem, panie redaktorze.
Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
No, szanowni państwo, no, niestety nie jest tak, jak mówi pan minister. Pan minister chciałby, aby całą odpowiedzialność za epidemię wzięły na siebie samorządy, ale panie ministrze, chciałbym przypomnieć, że wpływy do samorządów niestety z roku na rok się zmniejszają, chociażby przez to, że PIT dla młodych do 26 roku został wyzerowany, czy obniżono podatek dochodowy. Ja nie mówię, że to były złe działania, panie ministrze. Uważam, że obniżanie podatków są to bardzo dobre działania, ale mówię o tym również, że samorządy na tym najbardziej straciły. Jeszcze pan mówi, że samorządy powinny dołożyć się do tej epidemii. A co ma robić rząd? Panie ministrze, naprawdę, proszę zobaczyć, jak ciężkie są sytuacje samorządów. I to nie mówię tylko o Białymstoku, ale również o innych miastach naszego kraju. Chciałbym również zauważyć, że dzisiaj miasto Białystok wyszło z inicjatywą i obniży czynsze dla przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale zmienia komunalnego, zmienia miasta Białystok oraz nie będzie chciała pobierać opłat od przedsiębiorców, którzy zajęli pasy drogowe, aby sprzedawać te kwiaty i znicze. Panie ministrze, ja bardzo się cieszę, że agencje rządowe odkupią te kwiaty, ale czy nie lepiej było podjąć tę decyzję 2 tygodnie temu? Przecież wiedzieliście, że ta epidemia będzie się rozwijała. Wiedzieliście o tym, że ludzie będą dojeżdżać autobusami. Wiedzieliście o tym, że będzie tłok. Więc można było podjąć tę decyzję 2 tygodnie temu i ludzie przez 2 tygodnie by rozłożyli swoje wizyty na cmentarzach. Ale również, panie ministrze, zaoszczędziłoby państwo, zaoszczędził budżet państwa, bo agencje rządowe nie musiałyby odkupować kwiatów, zniczy od przedsiębiorców, którzy teraz naprawdę są w trudnej sytuacji. I na koniec chciałbym się również pana ministra zapytać, bo jeżeli mówi pan o tym, że agencje rządowe będą odkupować te kwiaty, to jaka będzie stawka? Do mnie piszą, dzwonią do biura przedsiębiorcy i mówią, jeżeli to ma być stawka taka, że nie będzie nam się nawet koszt produkcji tego kwiatka zwracał, no to jest to nonsens. Dlatego, panie ministrze, liczę, że jako wiceminister będzie pan apelował do rządu, aby ta stawka dała ludziom przeżyć do następnych świąt, bo chciałbym zauważyć,
że... W każdym bądź razie nie będzie to stawka detaliczna, tylko hurtowa.
To króciutko odpowiedzi na te pytania, które się pojawiły. Decyzja zapadła tak późno, ponieważ jeszcze 2 tygodnie temu nie było takich protestów, które stwarzały ogromne zagrożenie epidemiczne i wówczas można było by pewnie sobie pozwolić na pewne ryzyko niezamykania cmentarzy. Natomiast dziś sytuacja jest zupełnie inna. Po drugie, zgadzam się, że ta stawka powinna być taka, która pozwoli pokryć przynajmniej koszty produkcji. No i trzeba pamiętać również o tym, że bez względu na to, czy decyzja byłaby 2 tygodnie, czy teraz, no to jednak te kwiaty chodziły się troszkę dłużej niż tydzień czy dwa i to już nie zmieniłoby tak naprawdę sytuacji.
Zmieniło.
Natomiast mam nadzieję, że ta stawka będzie taka, że pozwoli na spokojne, na zwrot przynajmniej kosztów. No i w następnych dniach także myślę, część z nas jednak pójdzie na cmentarze, zakupi te kwiaty. I wiem, że część Polaków kupowała te kwiaty mimo tego, że cmentarze były zamknięte, bo także chcieli pomóc przedsiębiorcom i spodziewali się, że za 3-4 dni jednak i tak wybiorą się na cmentarze zgodnie z polską tradycją.
To pytanie do pana posła Pawła Krutula, który jest przedsiębiorcą. To jaka cena zapewniłaby odtworzenie produkcji? Bo musimy tutaj mówić o utrzymaniu potencjału produkcyjnego, zakupie sadzonek i tym podobnych rzeczy, czyli o odtworzeniu produkcji, żeby te kwiaty mogły pojawić się w przyszłym roku i żeby przedsiębiorcy do tego momentu przetrwali.
Panie redaktorze, jako przedsiębiorca z 19-letnim stażem powiem tak. Przeraża mnie w naszym rządzie brak planowania. Tego w biznesie, co jest w biznesie niedopuszczalne. Trzeba budować strategie krótkoterminowe i dalekoterminowe. Tutaj z dnia na dzień spadają na przedsiębiorców gromy. Zamykane są restauracje, branża kwiatowa czy znicze też z dnia na dzień się o tym dowiadują. Na pewno cena musi być hurtowa, z jakimś tam, umówmy się, zarobkiem. Zależy to od skali producenta, bo jeden ma, nie wiem, 2 hektary pod szklarni, a drugi ma 15 hektarów. No trzeba to w jakiś sposób uśrednić, żeby ci ludzie po prostu przetrwali ten trudny okres. Oni się nie domagają tego, żeby że tak powiem, zarobić na tej całej sytuacji i żeby mieli tutaj dochód dużo lepszy niż w poprzednich latach. Im zależy na tym, żeby przetrwać na rynku pracy. Są to przedsiębiorcy, którzy uprawiają, jeżeli chodzi o kwiaty, z pokolenia na pokolenie, przebranżowili się z innych branż, postawili na swoich działkach szklarnie i z tego się nie wycofają z dnia na dzień. To jest niemożliwe. Dlatego tutaj musi być cena wypośrodkowana i rząd nie powinien o cenie rozmawiać między sobą, tylko powinien się zebrać i porozmawiać z przedsiębiorcami. Dziwią mnie takie decyzje, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy tutaj, wymieniałem zdania z panem ministrem, jeżeli chodzi o czas opublikowania tego wyroku w pandemii. Druga sprawa, teraz najświeższa chyba sprzed 2 dni, że teraz rząd planuje zakup 308 limuzyn. Panie ministrze, opamiętajcie się, no co wy robicie? Wy sami sobie dolewacie oliwy do ognia. Dlatego w ludziach krew się gotuje i ludzie wychodzą na ulicę, również młodzi ludzie. Najwięcej ludzi młodych jest na ulicy, starszych jest dużo mniej. Niemniej jednak nie można takich decyzji podejmować. W naszym kraju jest tylko 1400 z haczykiem małym karetek, a limuzyn mamy ponad 4000 w naszym rządzie. Proszę Państwa, to nie trzeba by tutaj kończyć, nie wiem, jakichś nie wiadomo jakich studiów, żeby pokazać tą dysproporcję, żebyście zapowiedzieli program kupujemy, interweniujemy szybko karetki. Okej, no to każdy by wam przyklasnął, ale limuzyny? No panie ministrze, no po prostu to ręce opadają. To widzą przedsiębiorcy, to widzi branża gastronomiczna, to widzą rolnicy, no wszyscy to dostrzegają i sami sobie w naszym społeczeństwie podnosicie ciśnienie i ludzie wylegają, bo chcą protestować. Oczywiście jest to w tym momencie nie najlepsza chwila, bo jest koronawirus, ale po prostu w nas już się krew burzy. Co wy wyprawiacie? Wy się zastanówcie, zmieńcie doradców, nie wiem, ministrów, wiceministrów, no po prostu to się w głowie nie mieści, że takie decyzje zapadają. Ja się z tym nie godzę i dlatego wychodzę z tymi ludźmi i również z nimi protestuję. Również wychodzę dlatego, że jak dochodzi do jakichś starć, dzięki temu, że otrzymałem mandat posła i byłem pod katedrą, jak doszło do tych przepychanek na schodach katedry i rozdzielałem tych ludzi. Oczywiście każda strona ma prawo protestować. Ja tam byłem od tego, żeby nie doszło do rękoczynu. Nawet policjanci mnie poprosili, żebym to robił, bo mundur na niektórych wpływa jeszcze bardziej, podnosi im to ciśnienie w żyłach. I udało się, przeszliśmy jakoś spokojnie, były wyzwiska z jednej i z drugiej strony. Oczywiście, to jest nerwa, to jest adrenalina tłumu, ale apeluję do 14, mamy posłów i jedną posłankę w naszym regionie, żeby pokazywali się na takich protestach robili wszystko, żeby nie doszło do eskalacji, bo naprawdę brakuje nam małej iskry, bo są prowokatorzy i wtedy nikt nad tym nie zapanuje. Tak jak był w Białymstoku w środę bodajże, bo ja wtedy byłem w Warszawie na protestach i również mieliśmy dyżury jako lewica i wchodziliśmy w to miejsce między jedną stroną, a drugą protestującą i robiliśmy interwencje, rozmawialiśmy z policjantami, wyjaśniali i część ludzi wypuszczano, tak samo w Białymstoku. Ale w środę to były granaty hukowe z jednej ze stron puszczone do manifestujących kobiet? No, do czego to dochodzi? Do czego to dochodzi, jeżeli się nie opowiadamy?
Postawmy to kropkę.
Spróbuję odpowiedzieć na to.
Bo już emocje zaczynają grać.
Wcale goryczy, taki zakup limuzyn, czy opublikowanie takiego wyroku w takim... Opamiętajcie się, panie ministrze, z całym szacunkiem do pana, opamiętajcie się, proszę powiedzieć dla premiera, dla osób decyzyjnych, głos rozsądku, bo...
Dobrze, kropkę niech pan już postawię. Dariusz Piątkowski.
Kilka zdań odpowiedzi. Po pierwsze, ja nic nie wiem na temat zakupu, jak pan to określił, limuzyn. To są często samochody służbowe, nie zawsze najwyższej klasy. Ja, gdy byłem ministrem edukacji, nie zakupiłem żadnego samochodu, a trzeba pamiętać również o tym, że te samochody wymagają jednak co jakiś czas odnowienia, bo zaczną się po prostu psuć i koszty...
Ale jak z wyrokiem można było przesunąć na inny okres?
Ale to jest oczywiste i wydaje mi się to oczywiste. To między innymi dlatego nie kupowaliśmy w ostatnim czasie żadnych samochodów służbowych i nie słyszałem na razie o jakichś masowych zakupach samochodów służbowych dla rządu. Po drugie, pamiętam, że przeznaczyliśmy duże środki na zakup karetek, bardzo duże środki na zakup sprzętu, w tym samochodów policyjnych, strażackich. One także trafiały na Podlasie. Trzeba pamiętać także o tych wydatkach, dużo, dużo większych niż w poprzednich latach i była to próba odrobienia strat, często nawet kilkunastu i zaległości kilkunastu czy kilkudziesięcioletnich. No pan poseł wzywa do tego, żeby wszyscy posłowie przyłączali się do manifestacji. No ale panie pośle, no my mówimy o tym, że tym, ale panie pośle, starałem się panu nie przeszkadzać, staram się odpowiedzieć.
Dobrze.
Na pan... panie. My wzywamy wręcz do tego, żeby, chociaż rozumiemy te emocje. Jeszcze raz mówię, że sprawa aborcji nie jest sprawą prostą i oczywistą, jest sprawą bardzo trudną do rozstrzygnięcia. Tutaj jest to kwestia także i sumienia osób, które mogą się znaleźć w takiej sytuacji. Natomiast my wzywamy do umiarkowania, wykazywania swoich emocji ze względu na epidemię, więc proszę nie zachęcać nas do tego, żebyśmy jeszcze eskalowali ten protest, bo gdybyśmy my wychodzili na manifestację, to by pewnie doprowadziło to do tego, że skala wzrostu zakażeń była jeszcze dużo, dużo większa niż ta, która będzie przez manifestacje, które w tej chwili się odbywają. Ja jeszcze raz powtórzę. Także uważam, że termin orzeczenia Trybunału nie był najszczęśliwszy, choćby ze względu na epidemię, no ale nie miałem na to żadnego wpływu. I jeszcze jeden element związany z dochodami samorządów. Proszę pamiętać, że te dochody z podatków w ostatnich latach wzrosło o 30 lub 40%. I jeżeli nawet w wyniku obniżenia podatków dla obywateli one w ostatnim roku mogą troszeczkę spaść, no to nie będzie to tak duża skala jak 30-40%, tylko najwyżej kilka procent. A proszę pamiętać także, że na skalę dochodów nie tylko samorządu, ale także budżetu państwa ma wpływ także sytuacja gospodarcza i epidemia, która w sposób ewidentny na tę sytuację gospodarczą wpływa.
Rozumiem.
To nie jest tak, że budżet jest z gumy, można z niego czerpać nie wiadomo jak daleko, bo potem te pieniądze trzeba będzie spłacać. Oddać. Przypomnę, że z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach my dzisiaj kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie spłacamy nie tylko kredytów, ale i także odsetek, które nas kosztują. Każdy kredyt kosztuje.
Dziękuję panu bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj po 17 dowiemy się, czy możliwy jest ewentualnie konsensus i czy możliwe jest odłożenie na przynajmniej kwartał tego sporu politycznego po to, żeby móc się skupić na zwalczaniu pandemii. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Halo, halo. Pan poseł się już chyba wyłączył. Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
To jeszcze pan poseł Krzysztof Truskolaski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Zdrowia wszystkim życzę.
Wzajemnie. Lech Pilarski, do usłyszenia.